Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry Panu i witam Państwa.
Przy mikrofonie Marcin Sasin. Podpisała Pani komunikat w sprawie waloryzacji rent i emerytur. Dobre informacje, bo to jest tak wysokiej waloryzacji nie było od 5 lat.
Wskaźnik waloryzacji tegorocznej, która zacznie obowiązywać od 1 marca, wyniósł 102,98%. W wyniku tego najniższa emerytura wzrośnie o prawie 30 zł. I rzeczywiście jest to wysoka waloryzacja, najwyższa od 5 lat, mimo że kwoty, o których mówiłam, nie są jakimiś kwotami imponującymi i zaspokajającymi też oczekiwania emerytów, szczególnie tych, którzy mają najniższe świadczenia.
No wiadomo, że waloryzacja to utrzymanie siły nabywczej, tak?
Tak.
Świadczenia. No.
Tak. I wskaźnik waloryzacji, na ten wskaźnik waloryzacji składa się wysokość inflacji, która też pokazuje nam, jak wszystko drożeje. I ten wskaźnik waloryzacji wyniósł 2,3, ale też udział we wzroście wynagrodzenia. A te wynagrodzenia w tym roku rosły szybciej, niż się spodziewaliśmy, niż uwzględniały to wskaźniki makroekonomiczne. I w efekcie dało nam to ten wskaźnik 102,98. Mówię, że takiej waloryzacji nie było od 5 lat. I nie mówię, żeby chwalić tą waloryzację, bo oczywiście wiem, jaka jest rola waloryzacji, ale żeby stwierdzić bezsporny fakt, że skutki finansowe tej waloryzacji to jest 5 miliardów 960 milionów.
Dla budżetu państwa.
Dla budżetu państwa to znacznie więcej niż było w ubiegłym roku i znacznie więcej niż w tych poprzednich 4 latach, o których mówiłam. Ubiegłoroczna waloryzacja to ta najniższa wyniosła 10 zł, a wskaźnik waloryzacji, gdyby nie zmiana tego mechanizmu, wyniósłby 0,44. Więc no jest jednak znacząca różnica i jest to faktem. Jednak wzrost tych i przeciętnej emerytury i,
no bo to jest
i przeciętnej
około 70
zł. Renty rodzinnej no jest, no powiedzmy, zauważalne dla kogoś, kto dostaje tak niewielkie świadczenie, jest to zauważalne.
Pani minister, przeciętne wynagrodzenie w polskiej gospodarce to w 2017 roku 4271,51 zł, 51 groszy dokładnie, to podał GUS. Czyli na rękę Kowalski dostał około 3042 zł. Nie niepokoi panią inflacja, bo ten płace wzrosły względem 2016 roku 5,5%, ale realnie o 3,4%. Ta inflacja nie jest za duża?
No inflacja jest jaka jest. Tu wpływu na tą inflację w takiej sytuacji też nie mamy. Rzeczywiście rosną koszty utrzymania, ale na szczęście te wynagrodzenia starają się nadążać za tym wszystkim i mamy taki wzrost, jakiego wśród wynagrodzeń w Polsce od dawna nie było.
Dlaczego ciężar uwagi pani ministerstwa teraz będzie skoncentrowany przede wszystkim na polityce senioralnej?
Dlatego, że w pierwszym roku mieliśmy ten silny akcent na politykę rodzinną związany z wprowadzeniem programu Rodzina 500+. Właściwie 2017 był rokiem pełnego finansowania prowadzenia tego programu i rokiem bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy. Natomiast mamy procesy demograficzne, mamy starzejące się społeczeństwo. Przed tymi efektami demograficznymi, skutkami raczej, nie uciekniemy i stajemy wobec określonych sytuacji. Wyraźnie często mówimy o tym, żyjemy coraz dłużej, wydłuża się wiek życia zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Żyjemy zachowując różny stan zdrowia i stajemy wobec sytuacji, w której jesteśmy niesamodzielni, jesteśmy zależni od drugich osób, albo jesteśmy dłużej aktywni zarówno na rynku pracy, albo jesteśmy bierni. Więc no, są określone sytuacje. Mówimy, że polityka senioralna...
Co ona oznacza? Czego możemy się spodziewać?
Mamy przygotowany program polityki społecznej wobec osób starszych. Z całą pewnością jest to polityka międzyresortowa. Absolutnie nie jest to obszar oddziaływania wyłącznie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Tam swój istotny udział, duży moduł ma minister zdrowia, bo dostępność do usług rehabilitacji, usług specjalistycznych, usług medycznych jest kluczowa, jest bardzo ważna dla osób starszych. Tam mówimy też o edukacji, bo o tym, że musimy być aktywni, to znaczy aktywni zarówno w sensie edukacyjnym, jak i w sensie fizycznym, więc ma też swój udział minister Zalewska czy minister Bańka, który ma swoje programy, które są adresowane zarówno do wnuków, jak i do babci, do dziadków, mówiąc o tym, że długa aktywność fizyczna pozwala nam zachować właśnie samodzielność i tą długą niezależność, o której nam chodzi. I jest cały obszar działań, które są u mnie w resorcie, od których zaczęliśmy nawet dzisiejszą audycję. A więc poczucie bezpieczeństwa, w tym również bezpieczeństwa materialnego, wysokość emerytur, utrzymanie siły nabywczej tej emerytury, sytuacja materialna gospodarstw emeryckich. Tu mogę powiedzieć, że w 2017 sytuacja dochodowa poprawiła się o ponad 4,6%, a więc no, też nieznacznie się poprawia. Bardzo trudna jest sytuacja osób przed 60 rokiem życia, szczególnie tych osób, które na przykład nie mogą znaleźć zatrudnienia albo były długo wykluczone z rynku pracy i czekają tylko na osiągnięcie wieku emerytalnego. Mówiąc tu o waloryzacji, też nie możemy zapomnieć, że 2018 jest rokiem finansowania i pełnego funkcjonowania przywróconego wieku emerytalnego zarówno kobiet, jak i mężczyzn, co rodzi nie tylko skutki finansowe, o których często mówię, ale też skutki społeczne, ponieważ część osób pozostawała poza rynkiem pracy na niskich świadczeniach, bądź była pozbawiona stałych źródeł dochodu.
Ale jednocześnie w jednym z wywiadów mówi pani tak, że być może rok 2019 będzie tym rokiem, w którym zostanie zaadresowany inny rodzaj wsparcia dla emerytów. To na razie tajemnica, czy możemy usłyszeć, co to będzie?
Nie, to nie jest tajemnica, tylko nie ma żadnych decyzji, więc absolutnie nie będziemy przedtem, zanim zostały podjęte decyzje, bądź opracowane jakieś programy, podawać informacje, bo będą one informacjami absolutnie przedwczesnymi.
Jeśli chodzi o 500+, czy przewiduje pani reformę tego świadczenia po publikacji danych przez Główny Urząd Statystyczny, tej ostatniej publikacji a propos 500+, bo tam chodziło o badanie aktywności ekonomicznej ludności, to BAEL, to GUS zbadał za trzeci kwartał, wychodzi, że aktywność zawodowa kobiet w wieku tym 25-34 lata no, spadła poniżej poziomu od 2003 roku i wynosi teraz 74,2%. Czy to oznacza, że no, trzeba będzie jednak coś tutaj zmienić?
Ja proponuję umiar w analizowaniu danych o bierności zawodowej według BAEL-a, dlatego że to, co pokazał Główny Urząd Statystyczny, to efekt po półtora roku funkcjonowania programu. Więc co takiego się wydarzyło, że jak wprowadzaliśmy program, to tego efektu nie było, a w końcówce starego okresu zasiłkowego coś takiego wystąpiło, więc nie sądzę, żebyśmy mogli jednoznacznie powiedzieć, że głównie z powodu programu 500+ rodziny podejmują decyzję o dezaktywizacji i kobiety rezygnują z pracy. 500 zł świadczenia wychowawczego może być jednym z czynników, a zawsze są to decyzje indywidualne, w tym różne sytuacje życiowe, nie wiem, choroby dziecka, decyzje o tym, że chcemy się zajmować dziećmi sami, lepsza sytuacja materialna, bo drugi z członków rodziny lepiej zarabia. To nie jest tak, że Główny Urząd Statystyczny powiedział, że to z powodu programu 500+ nastąpiła dezaktywizacja. W tym samym badaniu okazało się, że poprawiła się aktywność zawodowa rodzin z trójką dzieci i tak, przybyło ponad 15 tysięcy tych rodzin, a zmalało zatrudnienie tam, gdzie jest jedno dziecko. Więc no, proponowałabym analizować to w jakiejś dłuższej perspektywie i nie mówić, że jedynym i głównym czynnikiem jest absolutnie program 500+. To się nie sprawdziło, nasze dane tego nie potwierdzają. Nawet gdybyśmy mówili, że dotyczy to, nie wiem, 30, 40 czy 50 tysięcy, to proszę pamiętać, że jest to też bardzo niewielka grupa osób przy ogólnej liczbie wszystkich pracujących czy pracujących kobiet.
A co pani odpowie szefowi Solidarności Piotrowi Dudzie, który powiedział, że trzeba zabrać 500+ najbogatszym i dać tym, którzy mają jedno dziecko, ale nie spełniają tego kryterium dochodowego, żeby dostać to świadczenie.
Żeby wziął kalkulator tak po koleżeńsku i dobrze policzył, bo to nijak ten rachunek się nam nie zgadza. Bo gdybyśmy po pierwsze zastosowali kryterium, to nie można by było zastosować kryterium zarobkowego, ile zarabiamy, dlatego że jeżeli ktoś zarabia 10 tysięcy, a ma 6 dzieci, to jego dochód w przeliczeniu na osobę jest znacznie niższy. Poza tym, gdybyśmy odcięli, wprowadzili ten górną granicę, to oszczędności są w porównaniu do potrzeb na sfinansowanie pierwszego dziecka w programie Rodzina 500+, no to jest przepaść niewyobrażalna. Gdyby tylko możliwe było sfinansowanie z tych oszczędności tego pierwszego dziecka, to pewnie kształt tego programu byłby inny. Naprawdę oszczędności przy zastosowaniu tego górnego progu są niewielkie, natomiast no rzeczywiście w odbiorze społecznym jest to odbierane jako niesprawiedliwe rozwiązanie. Ja tylko mówię, że bardzo nam w Polsce zależało, żebyśmy nauczyli się odróżniać politykę socjalną od polityki rodzinnej. Że polityka rodzinna jest adresowana do każdej rodziny, a polityka socjalna do tej rodziny, której sytuacja materialna jest trudniejsza, stąd ten test dochodowy.
Pani minister, z początkiem marca wchodzi w życie podpisana przez prezydenta ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę. To oznacza, że już 11 i 18 marca będą wolne. Jak pani reaguje na dyskusję o tym, że na przykład wzrosną ceny usług, ceny też no, towarów, bo spadnie przychód branży handlowej?
Spokojnie. Nie takie rzeczy już też słyszałam. Wszystkie te elementy oczywiście analizowaliśmy, jakie to jest zagrożenie dla rynku pracy i tu też nie dostrzegaliśmy, bo raczej w handlu narzeka się na niedobory pracowników. Jeżeli chodzi o obroty, to mogą być tu przesunięcia w poszczególnych branżach, ale też ze spokojem, ponieważ pamiętam dyskusję, jak wprowadzaliśmy stawkę godzinową i też było ogólnonarodowe larum. Co tu się nie wydarzy, jakie to jest zagrożenie dla branży ochroniarskiej i innych branż. Nic takiego też się nie stało. Skala nieprawidłowości jest mniejsza. Wiem, że tu jest trochę większe wyzwanie. Będziemy temu się uważnie też przyglądać. Pracujemy nad wspólnymi interpretacjami. Mówię tu o Głównej Inspekcji Pracy i moim Departamentem Prawa Pracy nad ujednoliceniem tych trudnych do interpretacji przepisów.
Dziękuję za rozmowę. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska była państwa i moim gościem.
Dziękuję za uwagę. Miłego dnia.